Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 27 czerwca, dzień ferialny. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Jak informuje Instytut Ordo Iuris, Międzynarodowa Komisja Prawników, ICJ, z siedzibą w Genewie, opublikowała najnowszy raport, stanowiący niejako poradnik dla państw, w jaki sposób powinny kształtować swoje ustawodawstwo. W raporcie poruszono m.in. takie kwestie jak aborcja, narkomania, prostytucja czy czynności seksualne z udziałem osób małoletnich. ICJ otwarcie popiera niekaralność aborcji oraz niekaralność prostytucji i czerpania z niej korzyści finansowych. W dalszej części raportu czytamy: prawo karne nie może zabraniać zażywania narkotyków lub posiadania, zakupu lub uprawy narkotyków na własny użytek, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia lub będące w ciąży. Obok pomysłów niekarania za aborcję, prostytucję czy narkotyki, ICJ wystosował z kolei postulat karalności, tłumienia ekspresji płciowej danej osoby, cokolwiek to miałoby znaczyć. Hiszpania. Jeden z członków radykalnej lewicowej partii, Podemos, która współrządzi Hiszpanią, pan Josep Jané, sam padł ofiarą ideologicznych sojuszników swojego ugrupowania, czyli dzikich lokatorów. Jego mieszkanie w miejscowości Espereguera w Katalonii zostało przejęte przez tzw. okupas, czyli dzikich lokatorów, których dzięki hiszpańskiemu lewicowemu ustawodawstwu bardzo trudno usunąć z zajętych mieszkań i domów. Jako że pan Jané nie zrozumiał jeszcze najwyraźniej, że rewolucja zawsze na różne sposoby pożera swoje własne dzieci, jest teraz oburzony tą sytuacją, która swoją drogą zmusiła go do zamieszkiwania w samochodzie oraz korzystania z pomocy społecznej. W liście skierowanym do liderów środowisk lewicowych, które od wielu lat otwarcie stoją po stronie grup okupas, czytamy: jestem aktywistą społecznym Podemos od 40 lat. Mam lewicowe poglądy, a mój aktualny profil to 60-letni mężczyzna, zagrożony wykluczeniem społecznym, właściciel mieszkania w Espereguera koło Barcelony, które zostało zajęte przez dzikich lokatorów, mężczyzna mieszkający na ulicy. Biedny pan Jané najprawdopodobniej był przekonany, jak zresztą wszyscy lewicowi aktywiści, że gdy będzie walczył o prawa jakiegokolwiek proletariatu, to oczywiście nigdy nie będzie zmuszony sam tych praw udzielać. Zwykle ci, którzy na przykład najgłośniej krzyczą za przyjmowaniem uchodźców, mieszkają na strzeżonych osiedlach. Natomiast jakiej ochrony pan Jané spodziewał się od państwa, skoro sam z pewnością wyznawał, że biedni okupas mają prawo zajmować sobie mieszkania, a nawet na nich zarabiać, bo coraz częściej dochodzi do sytuacji, że dzicy lokatorzy zmieniają zamki i wystawiają takie mieszkanie do wynajmu krótkoterminowego. Dlaczego pan Jané myślał, że to nie spotka właśnie jego? Trudno powiedzieć. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Wczoraj, w niedzielę 25 czerwca, obchodziliśmy wspomnienie świętego Wilhelma, opata. Święty Wilhelm urodził się około 1122 roku w Paryżu, we francuskiej rodzinie szlacheckiej. Wychowanie odebrał od swojego wuja, Hugona, benedyktyńskiego opata Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Niedługo po przyjęciu święceń subdiakonatu, Wilhelm został kanonikiem kościoła Sainte-Geneviève-du-Mont. Jego cnotliwe życie nie podobało się innym kanonikom, dlatego starali się pozbyć Wilhelma ze swojego grona. Przyjąwszy święcenia diakonatu, został skierowany do klasztoru w Épinay. W tym czasie papież Eugeniusz III postanowił rozwiązać jego kapitułę i zasilić ją kanonikami regularnymi z zakonu świętego Wiktora. W 1161 roku około 40-letni Wilhelm został poproszony o pomoc w reformie klasztoru świętego Tomasza w Eskilso w Danii. Tam Wilhelm skutecznie przywrócił regułę świętego Augustyna. Przez kolejne lata święty Wilhelm uświęcał się dzięki modlitwie i surowej ascezie, mieszkając w ubogiej wtedy Danii. Zmarł w klasztorze w Eskilso, wróciwszy z wyprawy do Rzymu w Wielkanoc 1203 roku. Papież Honoriusz III kanonizował go 21 lat później, w roku 1224. Ziemska ojczyzna świętego Wilhelma, czyli Francja. Japońska tenisistka Miyu Kato na początku czerwca brała udział w prestiżowym turnieju Roland Garros we Francji. Podczas meczu deblowego przeciwko parze tenisistek z Czech i Hiszpanii Japonka posłała piłkę w kierunku dziewczynki od podawania piłek. Dziewczynka nie zareagowała dostatecznie szybko i została trafiona w głowę. Mimo że trafienie było zupełnie przypadkowe, mecz został przerwany, a pani Miyu Kato została zdyskwalifikowana. W niedawnym wywiadzie dla czasopisma Clay wyznała kontrowersyjne kulisy swojej dyskwalifikacji. Sędzia powiedział mi później, że gdyby dzieciak był chłopcem, wszystko byłoby w porządku. Wyjaśnił mi też, że w przypadku, gdy dziewczynka płakała ponad 15 minut, to konieczne było wówczas podjęcie decyzji o dyskwalifikacji, bo gdyby przestała po 5 minutach, wszystko byłoby w porządku. Oprócz tego, że sam fakt tej dyskwalifikacji jest po prostu absurdalny, a każde dziecko podające piłki w trakcie meczu ponosi jakieś ryzyko, że zostanie piłką trafione, to oprócz absurdalności tej dyskwalifikacji znowu zrobiono wielki krok w kierunku lewicowych bredni. W tej sytuacji wyraźnie widzimy, że nie samo trafienie dziecka było powodem dyskwalifikacji, ale było zależne od płci dziecka, a także faktu, jak długo dziecko płakało. Mamy więc prawo uzależnione od emocji poszkodowanego, a to jest zupełnie nowy, lewicowy oczywiście, rozdział. Szwecja. W miniony piątek szwedzki rząd ogłosił reformę swojej polityki imigracyjnej. Celem zmian jest polepszenie kontroli nad przybywającymi do Szwecji imigrantami. Tylko w minionym roku Szwecja wydała kilkadziesiąt tysięcy odmownych decyzji w sprawie azylu, ale tylko 3700 imigrantów opuściło w wyniku tych odmownych decyzji Szwecję i strefę Schengen. Zgodnie z planowaną reformą na terenie Szwecji mają zostać utworzone specjalne ośrodki dla azylantów. Dotychczas imigranci mogli mieszkać w dowolnym miejscu, oczywiście na koszt podatnika. Reforma ma też wprowadzić konieczność samodzielnego utrzymywania się przez migrantów, zwłaszcza jeśli posiadają jakikolwiek majątek. Minister do spraw migracji pani Maria Stenergard powiedziała: celem reformy jest przeciwdziałanie rozwojowi społeczeństwa cieni. Gdy nie wiadomo, gdzie przebywają imigranci, którym odmówiono azylu i nie można ich wydalić, chcemy mieć kontrolę nad imigrantami podczas całego procesu azylowego. Wielka Brytania. Brytyjski rząd Partii Konserwatywnej zamierza podjąć walkę z nielegalną migracją, która od wielu lat stanowi jeden z największych problemów Wielkiej Brytanii. Jednym ze sposobów na zniechęcenie imigrantów do pozostawania na wyspach ma być zaprzestanie kwaterowania ich w często ekskluzywnych czy po prostu przyzwoitych hotelach. Zamiast tego imigranci mieliby trafić do dawnych baz wojskowych, nieczynnych akademików czy na zacumowane statki. Rząd postanowił też znacząco obniżyć koszty utrzymania migrantów, redukując je do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Dotychczasowa polityka migracyjna była de facto magnesem dla przybyszów z innych państw. Zgodnie z danymi stacji BBC, brytyjski rząd opłacał zakwaterowanie dla ponad 50 tysięcy imigrantów w blisko 400 hotelach, co kosztowało ponad 6 milionów funtów dziennie. Stany Zjednoczone. Jak donosi kanadyjski portal LifeSite News, amerykański biskup Joseph Strickland, ordynariusz diecezji Tyler w północno-wschodnim Teksasie, został wezwany na dywanik w związku z wizytacją apostolską z Watykanu w jego diecezji. Na marginesie dodam, że biskup Joseph Strickland jest jednym z moich ulubionych biskupów amerykańskich. Jest to bardzo tradycyjny i prawowierny hierarcha. Portal Church Militant twierdzi, że wizyta duchownych z watykańskiej dykasterii biskupów miała być ostrzeżeniem dla konserwatywnego biskupa. W artykule Church Militant czytamy: nie jest jasne, czy wizyta jest ostrzeżeniem dla 63-letniego biskupa, czy preludium do jego usunięcia. Wydaje się jasne, że niezależnie od oficjalnego powodu jest to najprawdopodobniej pretekst do uciszenia komentarzy biskupa Stricklanda. Biskup Strickland od dłuższego czasu otwarcie krytykuje progresywizm i liberalne nurty, którymi kierują się współcześni hierarchowie Kościoła. Krytykował m.in. wspierającego środowiska LGBTQ i inne literki ojca Jamesa Martina, czy nawet dość odważnie niektóre działania papieża Franciszka. Polska. W miniony czwartek na autostradzie A1 na terenie miejscowości Nowe Marzy, nieopodal Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do kolejnego dotkliwego pożaru samochodu elektrycznego. Jak informują lokalne media oraz służby ratownicze, do pożaru elektrycznego samochodu marki Tesla doszło około godziny 21. W wyniku pożaru doszło do sporych utrudnień dla kierowców. Jeszcze przez kilka godzin jazda autostradą była możliwa tylko jednym pasem, a pożar gaszony był przez aż 7 zastępów Straży Pożarnej. Poza kierowcami, zmuszonymi do znacznych opóźnień z powodu ekologicznego pożaru, ekologicznego samochodu oraz podatnikami, którzy płacą za niezbyt ekologiczne akcje gaszenia tych ekologicznych pożarów, ekologicznych samochodów, nikt nie ucierpiał. Jest to kolejny wielogodzinny pożar samochodu elektrycznego w Polsce, o którym w Sprawkach Okiem Katolika wspominamy. Przytaczanie tych zdarzeń nie ma na celu sugerować, że ogólnie elektryki to coś złego. Natomiast tempo wprowadzania tych technologii i używania do tego ideologii ekologizmu, moim zdaniem każdej rozumnej osobie daje pożywkę do krytycznej analizy całego tego procesu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W ramach naszego oporu względem ciągłego zakłamywania pojęć oraz podmieniania znaczeń słów w katolicyzmie ważnych, omówiliśmy do tej pory 5 uczynków miłosierdzia względem duszy. Miłosierdzie to ulubione w ostatnich latach pojęcie modernistów. Wzięli oni obietnicę Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią i robią wszystko, aby jak najmniej katolików rozumiało istotę miłosierdzia Bożego oraz miłosierdzia ludzkiego. Oba te pojęcia zakłamuje się w sensie szerszym, by zdezorientować katolików, niektórych rzucając wręcz w objęcia fantazji o powszechnym zbawieniu, a w sensie węższym, by drzwi Kościoła otworzyć na oścież ideologii gender. Jako że nie wolno nam tak łatwo oddawać pola, chcemy poznawać prawdziwe znaczenie tych pojęć. Człowiek miłosierny to ten, który wypełnia uczynki miłosierdzia. Po omówieniu pierwszych 5, czyli grzeszących napominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać i krzywdy cierpliwie znosić, dziś kilka słów o 6 uczynku miłosierdzia względem duszy, czyli urazy chętnie darować. Codziennie modlimy się et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Urazy. Wzajemne obdarzanie się urazami występuje chyba u wszystkich ludzi. Jedni czynią to ciągle, inni rzadziej, ale nie urażającego nigdy nikogo ciężko byłoby chyba znaleźć. Co czynić ma urażony katolik? Dokładnie odwrotnie niż osoby, które mają skłonność do bycia śmiertelnie obrażonym, do osób niechcących dać się przeprosić i noszących swoją krzywdę, urazę jak cenny medal, jednocześnie cierpiąc, jakby nikt na świecie nigdy nie został tak urażony i przyjmując postawę majestatu obrażonego aż po grób. To źródło niezliczonych cierpień, zarówno dla tej osoby, jak i jej otoczenia. Dla niej samej cierpień nie tylko ziemskich, ale najprawdopodobniej też wiecznych, gdyż Bóg odpuści jej grzechy, czyli urazy względem siebie, w takim stopniu, w jakim ta osoba odpuści urazy bliźnim. Jak więc darować urazy? Czy to znaczy przeczyć im? Ktoś potraktuje cię niesprawiedliwie, a ty masz powiedzieć, nic się nie stało. Uczynek miłosierdzia nie ma chyba wieść nas ku kłamstwu. Lepiej więc, możliwie miękko, acz prawdziwie, powiedzieć, konkretnie tym i tym postępowaniem sprawiłeś mi przykrość, ale ja wyjątkiem nie jestem i też wielokrotnie sprawiałem przykrość innym, w tym prawdopodobnie tobie. Zatem, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Patrzmy już tylko do przodu. Mój drogi słuchaczu, skoro w modlitwie pańskiej Pan Jezus uczy nas o związku między Bożym miłosierdziem, odpuść nam, a naszym miłosierdziem, jako i my odpuszczamy, oraz w innym miejscu obiecuje błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bądźmy zawsze gotowi, by ochoczo wybaczać wyrządzone nam urazy. Inaczej, by użyć słów dobitnych, nie będziemy raczej nadawać się do nieba. Powodzenia i odwagi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Wilhelmie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.